Tajemnice Pomorza.
Poszukamy dzisiaj czarownicy, czarownicy w Gdańsku i to pewnie nie jednej, ale może zacznijmy od tego fenomenu polowania na czarownicę. Skąd taki pomysł, żeby stwierdzić, że ktoś jest czarownicą i trzeba na niego zapolować i pozbyć się ze społeczeństwa?
Przede wszystkim, wbrew popularnym mitom, polowanie na czarownicę to nie jest fenomen średniowiecza, tylko przede wszystkim XVI i XVII wieku. Był to okres bardzo chaotyczny, pełen konfliktów religijnych, napięć społecznych i według niektórych teorii właśnie te wszystkie zjawiska zaowocowały gorączką palenia czarownic, gorączką znajdowania czarownic, szukania ich oraz stawiania przed sądem.
Skąd te czarownice? Skąd taki pomysł, że jakaś kobieta może być czarownicą? I dlaczego społeczeństwo upatrywało w nich takie zagrożenie?
Właśnie przede wszystkim przez te napięcia, które w społeczeństwie występowały, bardzo często ludzie szukali winnych. I bardzo łatwo było znaleźć taką winną w postaci samotnej kobiety. I według też niektórych badaczek i historyczek możemy się w tym fenomenie też doszukać pewnej narracji feministycznej, ponieważ istnieją takie koncepcje, że to był też wyraz i chęć kontroli mężczyzn nad kobietami.
Nie oszukujmy się jednak, XVI, XVII, XVIII, XIX i nawet początek XX wieku to taki typowy patriarchat. To co ten mężczyzna jeszcze mógł tej kobiecie chcieć zrobić? Jak ją bardziej podporządkować?
No dokładnie, ale taki cały proces, postawienie w stan oskarżenia i zawednięcie czy majątkiem, czy też życiem takiej kobiety, to jest pełna kontrola nad taką kobietą, ale również pewien taki straszak przed kobietami i na przykład ich aspiracjami.
Mieliśmy te czarownice w Gdańsku?
Mieliśmy kilkanaście czarownic, przynajmniej wiemy o kilkunastu spalonych czarownicach w Gdańsku, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że to był dosyć mało intensywny fenomen w naszym mieście, a bardzo dużo kobiet, które zostały postawione w stan oskarżenia, pochodziło nie tyle co z miasta, ale z posiadłości wiejskich należących do Gdańska. Czarownice palono nie tylko w Gdańsku, w protestanckim luterańskim mieście, ale również w najbliższych okolicach. Mamy przykład z Oliwy i wiemy, że tam co najmniej trzy czarownice złapano, ścięto oraz dla pewności również ich zwłoki spalono. W jednym Wilkierzu mamy jasno przekazane, że wszelakich złych ludzi jako tak zbójców, czarowników i złodziei należy oddać sołtysowi oliwskiemu i ten mógł wtrącić takie osoby do ciemnicy i wtedy proces sprawiedliwości u cesarzów oliwskich.
To my tych czarownic poszukamy za chwilę i dowiemy się, czy były prawdziwymi czarownicami. Może miały jakieś cechy charakterystyczne. O tym, jak znaleźć czarownicę, jak stwierdzić, kto czarownicą jest, a kto nie jest, za moment.
Tajemnice Pomorza.
Cofamy się do przeszłości, bo już teraz byśmy czarownic nie szukali, ale poszukujemy czarownicy w wieku XVI i XVII. To czym charakteryzowała się taka czarownica? Jakie warunki musiała spełnić?
Możemy określić dosyć jasny profil, kim była gdańska, czy też szerzej ogólnie wtedy czarownica. Była to zwyczaj kobieta samotna, bardzo często wdowa i bardzo często pochodząca z terenów wiejskich, czyli bardzo podatna na wszelkiego rodzaju oskarżenia i często nie mogąca się bronić. Kiedy już taką kobietę namierzono, oskarżono, był też szereg cech, który mógł udowodnić przynależność tej kobiety do szatańskiej sekty czarownic. Na przykład posiadanie chowańca, czyli jakiegoś zwierzęcia, które miał pomagać czarownicy w jej praktykach.
Czarnego kota na przykład, albo kruka.
Dokładnie tak. Bardzo często właśnie to był kot, ponieważ to było dosyć popularne zwierzę pojawiające się w miastach i na wsi, ale można było to zwierzę również powiązać właśnie z szatanem. Ale nie tylko. Innym znakiem czarownicy mogły być niektóre znamiona na skórze, na przykład dodatkowa brodawka, blizny. Szukano tak zwanego czarciego znamienia, które miało udowadniać, że dana kobieta weszła w jakieś konszachty z demonami bądź z samym diabłem.
Monty Python mi się trochę kojarzy. Przyprawianie tego nosa z pietruszki i tak dalej, i tak dalej. Czyli co, czarownica, haczykowaty nos, garb, jeszcze do tego wszystkiego kot, tak wyglądała modelowa czarownica?
Myślę, że nie. To był troszeczkę późniejszy rzeczywiście stereotyp. Jeśli już była to kobieta starsza, to rzeczywiście mogła wyglądać troszeczkę jak taka czarownica ze stereotypów, ale bardzo często były to na przykład młode dziewczyny, które oskarżano. Czasami zdarzało się tak, że takie oskarżenie mogło wynikać albo z zazdrości, albo nawet z niespełnionej miłości.
No ale kto stwierdzał, że ktoś jest czarownicą? Jakaś komisja była specjalna powoływana?
W tamtych czasach królową dowodów było przyznanie się do winy. Tak więc próbowano wymuszać przyznanie się do winy danej czarownicy poprzez najbardziej skuteczną z metod, czyli przez tortury. Również w Gdańsku takie metody stosowano. czarownicę prowadzono do gdańskiej katowni, gdzie próbowano właśnie wymusić od niej przyznanie się do winy, co było koronnym dowodem i więcej już nie było potrzeba.
To my za chwilę wrócimy do tego tematu czarownicy i dowiemy się, jak taki proces wyglądał, jak wyglądało wymuszanie tych zeznań, no i jak te czarownice skończyły.
Tajemnice Pomorza.
Czas na ciąg dalszy historii o czarownicach, o procesach sądowych, może słów teraz kilka, jak one wyglądały, ile tych czarownic w ogóle w Gdańsku było, no i jak skończyły, a może była jakaś uniewinniona?
Przede wszystkim takim terenem, miejscem najbardziej związanym właśnie z takimi procesami była katownia oraz targ węglowy, ponieważ w katowni przeprowadzono procesy śledcze, zaś na targu węglowym ustawiano stos, na którym czarownice umierały. Jeżeli chodzi o intensywność tego zjawiska, to wiemy o kilkunastu spalonych czarownicach, więc to było stosunkowo niewiele. W niektórych innych miastach europejskich ofiary szły w setki oraz tysiące. W Gdańsku, kiedy już kobieta się przyznała do winy, kiedy rzeczywiście stwierdzono tą zbrodnię przeciwko Bogu, palono taką kobietę na stosie ustawionym na targu węglowym. I tutaj ciekawostka, nie tylko czarownice czarowników palono na stosie, ale również fałszerzy pieniędzy oraz sodomii. To bestialstwo, to barbarzyństwo nie było zarezerwowane tylko dla kobiet, ale również dla innych grup społecznych w Starym Gdańsku. Wszelkie egzekucje tak były bardzo popularnymi rozrywkami i dlatego też miejsce ich wykonywania nie było przypadkowe, ponieważ tamten teren targu węglowego, wieży więziennej, katowni, był bardzo popularnym traktem zaraz przy wjeździe do miasta, tak więc mógł pomieścić bardzo dużo osób obserwujących tamte wydarzenia.
No to jak taki proces wyglądał? Ktoś mówił, ona jest czarownicą i w tym momencie machina ruszała?
Dokładnie tak. Oskarżenie to był pierwszy krok, ale kolejny krok, który mogła kobieta podjąć, aby się bronić. I to było oskarżenie oskarżającego. Tak się na przykład stało w sytuacji czarownicy z Ujeściska. Kobieta oskarżyła oskarżającego o zniesławienie. I rzeczywiście ten mężczyzna został uznany za winnego. Kobieta obroniła się poprzez atak. Tak więc czasami najlepszą obroną okazywał się atak. I oczywiście w tym wypadku tamta kobieta miała wsparcie mężczyzn z rodziny, którzy mogli poświadczyć oraz tamci w obronie, ale aczkolwiek to była jedna z najbardziej popularnych metod obrony, czyli oskarżenie oskarżającego.
Czy wiemy coś o pierwszej pomorskiej albo gdańskiej czarownicy, albo o ostatniej, też pomorskiej lub gdańskiej?
Jeśli chodzi o ostatnią czarownicę, to jest niezwykle ciekawe zagadnienie, ponieważ do końca nie wiemy, która z nich była ostatnią, ponieważ mamy dwie kandydatki, dwie Anny. Ale ja osobiście skłaniam się do wersji profesora Drusza Kaczora, że ostatnią spaloną czarownicą w Gdańsku była Anna spalona w połowie wieku XVII. Oba procesy miały różnić kilka lat, może nie jesteśmy pewni dokładnie, która była ostatnia, ale wiemy, że to była połowa wieku XVII, tak więc w szerszej perspektywie bardzo wcześnie, ponieważ jeszcze w reszcie Europy procesy trwały aż do wieku XVIII, również na terenach Rzeczpospolitej.